Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Bracia i siostry, to dzisiejsze rozważanie chciałbym oprzeć na trzech obrazach. Przejdźmy więc do rzeczy, aby nie tracić czasu. Pierwszy obraz. Jest taka historia z życia Napoleona, pewnie niektórzy ją znają. Podczas wyprawy do Rosji w małym miasteczku Napoleon został odcięty od swoich żołnierzy i musiał szukać schronienia, klucząc po wąskich uliczkach. W tym małym miasteczku wszedł do pierwszego otwartego sklepiku, a był to sklep miejscowego kuśnierza, i błagał go o ratunek. Kuśnierz wskazał mu stos futer w kącie sklepu. Ledwie Napoleon zdążył zagrzebać się w te futra, do sklepiku wtargnęli kozacy. Przetrząsnęli cały sklep, kilkakrotnie wbijali szable w stos futer w różnych miejscach i nie znaleźli Napoleona. Kiedy wyszli, wódz wydostał się ze stosu futer i wtedy zjawili się jego żołnierze. Ale to nie koniec historii. Kuśnierz, właściciel tego sklepu, zapytał wtedy Napoleona, jak to jest, gdy się wie, że przeżywana chwila będzie ostatnią albo może być ostatnia. Jak to jest? Napoleon się ponoć wtedy rozzłościł i rozkazał tego śmiałka pojmać i rozstrzelać. Żołnierze wyprowadzili go pod ścianę, związali mu oczy, pluton egzekucyjny przygotował się do strzału. Możemy sobie tylko wyobrazić, co było w głowie i w sercu tego człowieka, zwłaszcza kiedy za chwilę usłyszał rozkaz cesarza: gotów, cel, i zapadła cisza. I nagle z zamkniętymi oczami, zawiązanymi oczami, kuśnierz stojący pod tą ścianą słyszy, że ktoś do niego podchodzi, że jest coraz bliżej. W końcu zdejmuje mu opaskę z oczu. Okazuje się, że to Napoleon. Stoi przed nim, uważnie mu się przygląda i po chwili mówi do niego: teraz już wiesz. Teraz już wiesz, jak to jest. To jest pierwszy obraz. Drugi obraz wiąże się z pierwszym czytaniem, które przed chwilą usłyszeliśmy z księgi proroka Nehemiasza. Jest to bardzo wzruszający i przejmujący fragment Pisma Świętego. Wszystko dzieje się około 450 lat przed Chrystusem, czyli jakieś 2500 lat temu. Żydzi wracają z wygnania, rozpoczynają organizowanie swojego życia, odbudowują mury Jerozolimy, sporządzają spis ludności. Ale centralnym wydarzeniem tego powrotu nie jest jakaś uroczysta zabawa, nie jest żaden świąteczny festyn. Postanowili słuchać Bożego Słowa. I oto w centrum odczytuje się Księgę Pisma Świętego, konkretnie Księgę Prawa. I cały lud słuchał. Cały lud słuchał od rana do południa, słuchał z szacunkiem w postawie stojącej. Postawa stojąca jest postawą gotowości na przyjęcie i wypełnienie słowa. My w liturgii też stoimy. Przed chwilą staliśmy, słuchając Ewangelię. Postawa gotowości do przyjęcia tego słowa i do wypełnienia go w swoim życiu. Ten lud, wróćmy jeszcze do proroka Nehemiasza, jesteśmy jakieś 450 lat temu przed Chrystusem. I ten lud, słuchając tego słowa, pada na kolana przed Panem, dotyka twarzą ziemi. Ten lud płacze, gdy słyszy słowa świętej księgi. I może ktoś z was, bracia i siostry, pomyśleć, że to odległe czasy i że to piękna historia i na tym można by skończyć. Wcale nie. Popatrzmy na tło tego wydarzenia. Izraelici wracają z wygnania, widzą, jak opłakany jest stan nie tylko ekonomiczno-gospodarczy, ale i moralny kraju. Ten naród ma żywo w pamięci wydarzenia sprzed lat, kiedy ich miasto zostało doszczętnie zniszczone. Tamta klęska ich już czegoś nauczyła. Mury wokół Jeruzalem były zburzone, miasto było skazane na ciągłych rabusiów. Wprawdzie Żydzi odbudowali mury Jerozolimy w 52 dni. Ale Nehemiasz, prorok Nehemiasz, dobrze wiedział, że nie wystarczy tylko odbudować to, co z cegły, ale wiedział, że ważniejsza jest twierdza moralna, która była zupełnie w gruzach. Izraelici coraz powszechniej zaniedbywali szabat. Bogatsi uciskali biednych. Wielu było takich, co oddawało w skrytości, ale także w bezwstydny sposób cześć i hołd pogańskim bożkom. Dlatego też całą reformę prorocy Ezdrasz i Nehemiasz rozpoczynają nie od zabawy, nie od festynu, ale od czytania Księgi Bożego Prawa, od czytania Bożego Słowa, od przypominania wymagań moralnych i nakazów zawartych w Świętej Księdze. I wtedy zasmucił się ten lud. Wtedy ten lud poczuł żal. Żal, że wzgardził słowem Boga swojego, słowem, które miało być światłem dla tego narodu. A słuchając słów prawa, Tory, wszyscy zgromadzeni podnieśli w górę ręce. Na wschodzie była i jest postawa najwyższej czci i szacunku. Ona przeniknęła też do naszej liturgii. My też wznosimy ręce, chociażby postawa kapłana. Ten lud już wtedy wiedział. Ten lud wiedział, co było przyczyną jego upadku. I wiedział już, jaki skarb stracił i jak ten skarb może odzyskać na nowo. I trzeci obraz. Trzeci obraz to dzisiejsza Ewangelia. Chrystus, podobnie jak prorocy Ezdrasz i Nehemiasz, o których w pierwszym czytaniu było i teraz mówiłem, rozpoczyna swoją reformę, również swoje głoszenie dobrej nowiny, od odczytania Biblii. Jezus w Nazarecie w synagodze spotkał swoich dobrych znajomych. Oni z uwagą wpatrują się w Niego, oni Go słuchają, ale oni Go nie rozumieją. Chociaż znali proroctwa Izajasza, wpatrzone w Jezusa oczy mieszkańców Nazaretu zdają się pytać, kim Ty jesteś? Słowa proroka Izajasza niczego nam nie wyjaśniają. A Jezus mówi im wprost, że nie tylko Duch Pański na nim spoczywa, nie tylko przyszedł, aby więźniom głosić wolność, ale te słowa również wypełniają się tu i teraz. Tak im mówi. Zapowiada w synagodze, że to On jest tym, który więźniom głosi wolność, więźniom grzechu, więźniom egoizmu, kariery, pieniądza, seksu. On, Jezus, niewidomy daje spojrzenie, przywraca wzrok duszy tym wszystkim, którzy przestali widzieć bliźniego i przyjaciela, czy w mężu, czy w żonie, czy w dzieciach, czy w tych, pośród których żyją. On, Jezus, uciśnionych czyni wolnymi, właśnie tych, którzy mówią, że nie dają rady, że mają już wszystkiego dość, że nie widzą sensu. Drogi bracie, droga siostro, Jezus dokonuje tego wszystkiego przez słowo spisane na kartach Biblii. A czy ty już wiesz? Czy wiesz, jaki wpływ na życie ma Jezus? Czy doświadczyłeś już Jego mocy w swoim życiu? Jeżeli jeszcze nie, to może warto, aby właśnie dziś spełniły się te słowa, wypowiedziane przez Jezusa w synagodze około 2000 lat temu, aby spełniły się w Twoim życiu. Czy wiesz już, co trzeba zrobić? Odpowiem. Czytać Biblię. Trzeba czytać Biblię. Pierwsze czytanie, które dziś usłyszeliśmy, chciałbym, chyba nie tylko ja, ale chciałbym, byśmy wszyscy byli tacy nakręceni na czytanie Bożego Słowa, jak ci Izraelici wtedy, 2500 lat temu. Czytali długo, dokładnie, byli tak poruszeni, że wszyscy płakali, a nawet padli na kolana, twarzą dotykali ziemi, oddawali Panu pokłon. To jest bardzo ciekawe, warto zwrócić na to uwagę. Oni nie byli w świątyni, a jednak oddawali Panu pokłon, przed Nim klękali. Oni dobrze wiedzieli, że Bóg jest wszędzie, ale w tym momencie zobaczyli, Bożą obecność w zwojach Świętej Księgi. Tam, gdzie jest Biblia, tam jest Bóg. Ale, żeby było jasne, nie o padanie na twarz tu chodzi. Nie o klękanie tu chodzi. Tu chodzi o coś innego. Przed Najświętszym Sakramentem też klękamy i adorujemy Najświętszy Sakrament. Jednak to wszystko, co robimy, a nazywamy adoracją, ma nas prowadzić do tego, byśmy to ciało Chrystusa spożywali. By ono było naszym pokarmem. I tak samo ważny jest szacunek wobec Biblii, ale chodzi o to, byśmy Biblię czytali, by słowa Biblii spełniały się w naszym życiu. Co to znaczy? To znaczy, że gdy czytamy o zesłaniu Ducha Świętego, to zesłanie to ma się spełniać w nas. My mamy przeżywać zesłanie Ducha Świętego. Gdy czytamy o powołaniu, to powołanie ma się spełniać w nas. To my jesteśmy powołani. Gdy czytamy o uzdrawianiu, to my mamy być uzdrowieni. Gdy czytamy, jak Bóg przebacza, to my mamy być tym, którym przebacza i tym, który przebacza innym. Czytaj więc Biblię i niech jej słowo spełnia się w twoim życiu. Bracia i siostry, zacząłem Napoleonem, a skończę skrzypkiem na dachu. Pewnie wszyscy pamiętamy ten film czy musical Skrzypek na dachu. Teddy Mleczarz śpiewa tam swoją piosenkę. Kojarzymy, gdybym był bogaty. Czy pamiętacie, dlaczego on chce być bogaty? Bo chce mieć wielki dom. Tak. I schody w górę i w dół. Tak. I dorodny drób na podwórku. I żonę z dwoma podbródkami. Tak. I po co mu to wszystko? Ostatnia zwrotka. Skrzypka na dachu jest puentą. Teddy śpiewa... I chciałbym dyskutować o świętych księgach z uczonymi przez kilka godzin dziennie. To będzie najsłodsza rzecz ze wszystkich. Najsłodsza rzecz ze wszystkich. Drogi bracie, droga siostro, póki ta słodycz czytania Biblii będzie dla ciebie abstrakcją, czymś niepojętym, niezrozumiałym, póty daleko będziesz od Boga, gdy poczujesz tę słodycz, zobaczysz, że Bóg jest blisko. Czytaj Biblię. Amen.